że wielu braci, którzy było tam zanurzone w wodzie, byli przyszłymi współdziedzicami Chrystusowymi. Podczas okresu Epifanii tak brat Johnson, jak i brat Gialli wiele mówili o poświęceniu i o chrzcie, także z wielką powagą, poważaniem. Światowy człowiek bez Chrystusa ma takie zabatrywanie, które angielski poeta dobrze określił, lecz w dowolnym tłumaczeniu na polskie tak się słyszy. Żyłem dla siebie, myślałem dla siebie, a nie żadnego innego. Tak jakoby Jezus nigdy nie żył. Tak jakoby On nigdy nie umarł. Poświęcenie przychodzi wtedy, kiedy my wiemy nie tylko o Chrystusie, lecz mówimy, że Chrystus umarł za mnie. Nasz drogi brat Russell pewnego razu oświadczył się, że nie pamiętał czasu, kiedy nie był poświęcony. On był jednym z tych, który pamięta na swoją Stwórcę za dni młodości Jego. A więc za dni brata Russella brat Russell polecał braciom, ażeby się poświęcali, ponieważ jeszcze były korony dla tych, którzy się poświęcają i była duża sposobność, ażeby stać się współczłonkami, współdziedzicami z Chrystusem. Radził braciom, aby opuścili tę szeroką drogę, aby postępowali po tej wąskiej drodze poświęcenia. Lecz ta wąska droga, która prowadzi do nieśmiertelności, już na zawsze jest zamknięta. W Ameryce od czasu do czasu bracia pytały się brata Gialli, czy teraz ci bracia, którzy się poświęcają, jaką drogą oni chodzą? Jaką drogą postępują? Czy wąską drogą? Czy szeroką drogą? Czy drogą świętobliwości? Brat Gialli zazwyczaj tak odpowiada. Lecz w angielskim języku to troszkę inaczej jest zrozumiane, a więc ja braciom wytłumaczę. On mówi tak po angielsku. They are following not the narrow way, but a narrow way. Po angielsku, tak samo jak w grecku, są słowa, które nie mają na polskie dobrego przekładu. To się mówi o the narrow way, to znaczy, że się mówi o jednej tylko drodze. A jak się mówi o a narrow way, to się mówi o jednej z wielu dróg, które wszystkie są wąskimi. A jednak od czasu do czasu to nie jest dla braci wystarczające. A więc ja myślę, może w polskim języku by było dobrze, abyśmy się odnosili do wąskiej drogi współofiary z Chrystusem i do wąskiej drogi poświęcenia jako jedna różniąca się od drugiej. Bo nie chcemy dać nikomu wydarzenia, że obecny jest czas powołania do Kościoła. Bo to powołanie się skończyło już dawno, dawno lata temu, bracia. A jednak Bóg zawsze jest chętny, aby ludzie się poświęcali Jemu, aby wzięli Jego wolę za swoją. A więc ci bracia, którzy to teraz czynią, którzy się poświęcają na przykład dzisiaj, będą postępowali wąską drogą, lecz nie współograniczeni z Chrystusem. ez bosz gondolom poszkincsen a tanú. Od czasu do czasu także jest kwestia, czy chrzest jest teraz potrzebny. A więc nasz drogi brat Russell w roku 1889 tak się wyraził, że jest to właściwe, aby wszyscy, którzy przychodzą do znajomości Pana, aby się Jemu poświęcili całkowicie. Poświęcenie jest zawsze właściwą rzeczą. Czy to powołania kościoła, czy pod innym, późniejszym powołaniem, nie tak wysokim. A więc dalej mówi, że jeżeli jest właściwe, żeby poświęcić się, a więc poświęcenie jest tym prawdziwym chrzestem, jeżeli prawdziwy chrzest jest właściwy, to także symbol chrztu jest także właściwy. A więc dalej w roku 1914 to samo pytanie było wystawione bratu Ruslowi, a on to samo dał odpowiedź, że chrzest jest zawsze ważny, zawsze właściwy, tak samo jak poświęcenie. Moje komentarze dziś rano będą mniej więcej skierowane do tych naszych drogich sióstr, którzy oddali życie Panu, którzy się poświęcili Panu, a dziś to poświęcenie okażę przez zanurzenie we wodzie. Lecz moi drodzy bracia, tak jak to mówili słudzy, wszyscy poświęceni powinni co dzień odnowić swoje własne poświęcenie. A jeżeliście wy, jako jednostki, jeżeliście odnowili dzisiaj poświęcenie do Pana, a więc te komentarze będą tak samo skierowane do was. W liście do Tymoteusza w rozdziale 6 apostoł Paweł mówi wiele rzeczy. W całym liście jest wiele nauk, wiele uwag, tak samo jak do Tymoteusza osobiście, tak i do zboru w Efezie, tak samo i dla braci w ogóle. Co się tyczy Tymoteusza osobiście, apostoł Paweł do niego tak mówi: niech żaden młodością twoją nie gardzi. Bądź przykładem wiernych w mowie, w obcowaniu, w miłości, w duchu, w wierze i w czystości. To się odnosi tylko do Tymoteusza bezpośrednio, a pośrednio dla wszystkich nas, ma się rozumieć. Co się tyczy zboru, apostoł Paweł mówi im, jak postępuje. Koniec przykazania jest miłość z czystego serca i z sumienia dobrego i z wiary nieobłudnej. A także dalej mówi, a jeśli kto o swoich, a najwięcej o domowych starania nie ma, wiary się zaparł i gorszy jest niż niewierny. List ten także zawiera głębokie myśli o doktrynach, o naukach, jak na przykład, choć jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Jezus Chrystus, który dał samego siebie za okup za wszystkich, co jest świadectwem czasu Jego. Dalej mówi, jak szatan zwiódł Ewę, lecz nie Adama. Co także myśli w tym liście o człowieczeństwie Jezusa i o wstąpieniu Jego do chwały. A w 6 rozdziale tak pisze: ale ty, człowiecze Boży, chroń się takich rzeczy, a naśladuj sprawiedliwości, pobożności, wiary, miłości, cierpliwości, cichości. a potem w wierszu 12 tak im mówi. Bój on dobry bój wiary, chwyć się żywota wiecznego, do któregoś powołany i wyznałeś dobre wyznanie przed wieloma świadkami. A więc zapraszam, drogi braci, sióstr, przyjacieli, aby rozważali ze mną szczególnie te słowa: chwyć się żywota wiecznego. Bracia może poznają ten tekst jako tekst manny na 31 marca. Ten tekst także był użyty jako roczne godło 10 lat temu w naszych pismach. Wyrażenie żywot wieczny ukazuje się 28 razy w Nowym Testamencie. Jest przetłumaczony z pewnego słowa greckiego aeonion, aeonian po polsku. Bracia może wiedzą, że tłumaczenie z greckiego na język angielski Nowego Testamentu było przekładane przez profesora Wilsona. Profesor Wilson był współczesnym bratu Luthrowi. On posiada wielką znajomość Pisma Świętego, lecz Pan jego nie błogosławił prawdą. W przedmowie swego dzieła, tak zwanego Dialogat, pisał: Ton mniejszy jest przekazany na błogosławienie naszego Ojca Niebieskiego z szczerą chęcią, aby ci co czytają jego stronicę, byli prowadzeni ku otrzymaniu żywota wiecznego w Królestwie Jezusa, onego na pomazańca. Te myśli są piękne. A więc pomimo jego wielkiej pobożności, wielkiego talentu, wielkiej znajomości, nie tylko, że on nie otrzymał prawdy, lecz podobno prawdę zwalczał. Drodzy bracia, gdybym was spytał po kolei każdego, bracie, siostro, dlaczego przybyłeś na konwencję? Co bracia odpowiedzieli? Co was skłoniło jechać lub iść tyle kilometrów na konwencję, na te wszystkie zebrania? Ja myślę, że ja bym otrzymał różne odpowiedzi, a te wszystkie odpowiedzi byłyby dobrymi. Ja myślę, że bracia by powiedzieli: przyszłem na konwencję, dlatego że miłuję Boga. Albo braci, albo prawdę. Chcę się nauczyć prawdy. I wiele różnych takich podobnych dobrych przyczyn. My też, moi drodzy bracia i siostry, przyjechaliśmy do was, dlatego że miłujemy Pana, miłujemy prawdę i myśmy was miłowali, zawsze myśmy tutaj przybyli. Bo wiemy, jakiego ducha jesteście. Ja mogę powiedzieć, że może najlepiej z was wszystkich znam brata Stachowiaka, ponieważ miałem przywilej przez długie lata jego listy tłumaczyć, a jeżeli kto się, to może listy kogo czytać, to go zna bardzo dobrze. A więc znam wielu z was z nazwiska, a teraz mam ten przywilej błogi, ażeby się poznać z wami osobiście. Ja oceniam tę sposobność i uważam, że to jest dla mnie wielkie błogosławieństwo od Pana. Często zdarza się, że mało mówimy o tych najważniejszych rzeczach. Lecz ja myślę, że jest jeszcze inna przyczyna, dlaczego wszyscy tutaj jesteśmy zgromadzeni na konwencji i na zebraniach, na badaniach i tak dalej. A to jest, że usłuchaliśmy słów apostoła Pawła, abyśmy się chwycili z żywota wiecznego, którego nam Pan obiecał. Wszyscy interesujemy się żywotem wiecznym. Wyrażenia żywot wieczny i nieśmiertelność są czasami synonimami, czy równoznacznikami, a czasami nie. Gdy mówimy o żywocie wiecznym, to określamy doskonałe wieczne życie na jakimkolwiek poziomie, czy boskim, czy anielskim, czy ludzkim. A gdy mówimy o nieśmiertelności, to określamy zazwyczaj element natury boskiej, czym śmierć jest niemożliwą. To znaczy, że mówimy o życiu niezniszczalnym, które nie zależy na nic zewnętrznym. A takie życie posiada obecnie Bóg, Chrystus poza którą zasłoną, a tak samo uzupełniony Kościół z Nim. Mówiąc faktycznie, wszyscy, którzy posiadają nieśmiertelność, posiadają życie wieczne. Lecz nie wszyscy, którzy posiadają żywot wieczny, koniecznie posiadają nieśmiertelność. Aniołowie, w literalnym sensie, mają żywot wieczny na przykład, lecz nie są nieśmiertelni. W ostatniej analizie nasz Pan Jezus Chrystus, jak Paweł mówi, najjaśniej wywiódł żywot i nieśmiertelność przez zgładzenie śmierci. O nieśmiertelność można było się ubiegać od czasów apostołów, którzy przez zasługę krwi Chrystusowej mogli złożyć doskonałe ofiary i otrzymać naturę boską w pierwszym zmartwychwstaniu. O żywot wieczny można było się ubiegać przed Chrystusem, na przykład ci starożytni godni. Lecz nikt nie mógł zrozumieć, jakim sposobem to miało być aż do ofiary Chrystusa. Ten żywot wieczny będzie aktualnie osiągnięty w tysiącleciu przez proces restytucji w Królestwie Bożym. Obie te doktryny, te nauki są prawdą i są pokazane we figurze o dwóch srebrnych trąbach w 4 Mojżeszowej w rozdziale 10. Obie te trąby były uczynione z jednej płyty srebra. To znaczy, że mają jedno źródło, a tym źródłem jest Bóg. Srebro przedstawia prawdę, a trąba przedstawia poselstwo. Pierwsza trąba przedstawia zbawienie ludzkie, a druga trąba przedstawia boskie zbawienie. Właściwym jest, abyśmy mówili o żywocie wiecznym, bo ten temat jest i będzie zawsze na czasie. I to będzie przez tysiące lat. Pierwsze, interesujemy się, jak mamy osiągnąć żywot wieczny, a po drugie, co mamy uczynić, aby utrzymać ten żywot wieczny raz my się tego żywota uchwycimy. Chciałbym powtórzyć, że tylko Bóg, tylko Chrystus i tylko Kościół uzupełniony ma tą nieśmiertelność, a wszyscy inni będą, chociaż będą otrzymają życie wieczne, jednak w znaczeniu doktrynalnym jeszcze będą śmiertelnymi, bo będą podpadali pod śmierć, jeżeli będą nieposłuszni kiedykolwiek w przeszłości. W naszym badaniu będziemy mieli na uwadze, że powołanie do Kościoła się już dawno skończyło i że członków nie ma już poza figuralnego kapłana w szatach ofiarniczych. Oblubienica Chrystusowa jest już uzupełniona i nikt nie może ująć ani jednego członka, ani dodać jednego członka. Tak się pamiętałem w Mannie, jak to brat pewnego razu wyraził się, że gdyby zależało od nas, to byśmy włączali takich członków do ciała Chrystusowego, których Bóg by nie dopuścił do członkostwa, abyśmy zamknęli drzwi tym, co Bóg chce za członków. przez okres przeszło 19 set lat. Bóg nie tylko patrzył na serca, gdy wybierał członków Kościoła Chrystusowego, ale tak samo patrzył na kalendarz. A jak to jest? Bóg patrzył na omylny ludzki kalendarz, lecz nieomylny kalendarz czasów i chwil, które on sam postanowił od założenia świata. A oprócz Boga, kto się zna nad tym nadludzkim kalendarzem? Możemy powiedzieć bez zaprzeczenia, że nasz Pan Jezus Chrystus zna się na tym kalendarzu, zna czasy i chwile i oznajmił ludowi swemu te fakta przez sług swych naznaczonych na ten cel. Czy bracia mają w Polsce zegary słoneczne? Mają? Nie mają? A, co? Są słoneczne zegary. Dobrze. A więc ci bracia, co mają takie słoneczne zegary, mają wskazówkę, która wskazuje czas, nie tak, cień wskazuje. A więc Grecy mają specjalne słowo, ażeby ten pionowy, pionowa część tego zegaru określić. A tą częścią jest gnomon. Grecy to nazywają gnomonem. A po polsku to znaczy ten, który jest świadomy. Gnomon znaczy ten, który jest świadomy. Gdy symboliczne słońce powstało w roku 1874, jego blaski spadły na symbolicznego gnomona, który z kolei wykazał właściwe czasy i chwile, a ten gnomonem, ten co wie, był wierny i ostatni sługa, nasz drogi pastor Russell. On to właściwe czasy i chwile nam wykazał. Pan przez niego oznajmił, że ogólne powołanie do Kościoła skończyło się w roku 1881. Pan użył innych sług, aby wyjaśnić nam dużo innych szczegółów, co się tyczy zakończenia się spodzenia ducha i ukompletowania Kościoła Chrystusowego. Symboliczny gnomon wykazał, że godzina była późna dla wybranej. A jeśli godzina była późna w roku 1914, a co powiedzmy o roku 1973? Nie ma już sposobności do bracia i siostry stać się członkiem Kościoła Chrystusowego. Chociaż jeszcze jest wielu wybranych na ziemi, lecz oni nie są członkami Kościoła Chrystusowego, są poświęceni, lecz nie są spoczeni z ducha. Moim zamiarem jest obecnie, ażeby przemówić szczególnie do tych, co już się chwycili żywota wiecznego i do sióstr tutaj dziś rano, którzy się dopiero co chwycili tego żywota wiecznego. Tych, którzy nie tylko przyjęli wolę Bożą, ale tak samo czynią ją według możliwości. Kwestia pozostanie tak długo jak życie. Jak mocno trzymamy się tego żywota wiecznego? Jak mocno przyciskamy do serca te wszystkie obietnice boskie, które tyczą się doskonałej, wiecznej egzystencji? Czasami jest dobrą rzeczą, abyśmy sobie przypomnieli to, co Bóg wymaga od nas. A więc Bóg najpierw wymaga od nas, abyśmy badali Jego Słowo, abyśmy głęboko oceniali te rzeczy boskie. Ponieważ wiele ludzi czyta Biblię, czyta tomy, czyta pisma, tylko aby krytykować prawdę Bożą. Mają znające Bogu, że Boga dobrze wcale nie rozumieją.
Wielka liczba ludzi miała styczność z prawdą.
Wielka liczba ma obecnie styczność z prawdą, lecz mało proporcji przyjmuje prawdę obecnie. Nie poznali czasu narodzenia swego, tak jak Jezus powiedział w tym dniu. Lecz ci, co poznali Pana i prawdę, dowiedzieli się, że Biblia zawiera łatwe nauki i trudne nauki. A te łatwiejsze są to obietnice, przykazania, napomnienia i historie. A trudniejszymi są te doktryny, te proroctwa i te obrazy, czyli figury biblijne. Rozumienie rzeczy duchowych zawsze było trudną sprawą. Tak samo jak Paweł pisze do Koryntian, cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego, nie może ich poznać, przeto, że duchownie bywają rozsądzone. A dalej czytamy w tym samym rozdziale, aleśmy my nie przyjęli Ducha Świata, lecz Ducha, który jest Boga, abyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane. Od czasu do czasu pytanie nadchodzi, czy bracia poświęceni, lecz ci, którzy nie są spodzeni z Ducha Świętego, czy oni mogą dobrze zrozumieć trudne zarysy Pisma Świętego? Bracia, którzy byli spodzeni podczas wieku Ewangelii, to Kościół Chrystusowy. A także jest wielkie grono, które jest także spodzone z Ducha. Czasami pytanie się zakrawa, czy jesteśmy cielesni, czy duchowi? Czy mamy przyswajać sobie rzeczy dotyczące się Ducha Świętego, Ducha Bożego? Czasami zachodzi pytanie, czy moi ciani godni mogą rozumieć te trudne, te zawiłe rzeczy prawdy? Słyszałem wiele razy, jak nasz drogi brat Jansen tłumaczy braciom, że bolociani godni mają oświecenie Ducha Świętego. Każdy dzieja pański tak mówi, ale ścieżka sprawiedliwych jako światłość jasna, która im dalej tym bardziej świeci, aż do dnia doskonałego. Po cóż mamy mieć więcej światła, gdyby nikt jego nie widział, gdyby nikt jego oceniał. Posłanik Epifanii wiele razy mówił braciom, że bracia w ruchu epifanicznym mają więcej prawdy, aniżeli bracia mieli za nim brata Rosla. Czasami niektórzy, którzy go słyszeli, może myśleli, że brat Jansen się chełpi ze swojej znajomości. Lecz jest bardzo łatwym faktem, prostym faktem, że bracia epifaniczni mają nie tylko to, co brat Russell dał za jego dni, Tomach i tak dalej, lecz tak samo mają te prawdy przez posłanika Epifanii, a więc razem mają więcej prawdy, aniżeli bracia podczas dni brata Russella. W sensie praktycznym bracia wielkiego grona w Epifanii mają więcej prawdy, więcej znajomości, aniżeli bracia małego statka za dni paruzyi. W tym jest pełna racja, z przyczyn dopiero co podany. Postępując krok dalej, wolucjani godni mają więcej znajomości Pana Bożego, aniżeli bracia z wyższej klasy podczas brata Rosła dni. To samo się odnosi do poświęconych obozu epifanicznego. Patrząc w przyszłość, cały świat będzie miał tą znajomość, którą my mamy dzisiaj i o wiele więcej. Ponieważ prawda, Słowo Boże, znajomość Boża będzie pokrywała ziemię tak, jak morze pokrywa głębokość. Lecz tu chodzi o coś więcej. Nie tylko o wielką znajomość, weszło głębokie ocenienie Boga, Chrystusa, prawdy, słów prawdy, tak samo i braci. Każdy ma inną pojemność. Każdy ma inne zdolności, tak samo jak każdy ma inne wykształcenie. Tajemnicą jest, aby użyć wszelką pojemność, jaką posiadamy. Pan wie, jakie talenty mamy. Czym większe ocenienie mamy głębokich zarysów prawdy, tym więcej możemy być pewni, że trzymamy się nadziei żywota wiecznego. Drugie pytanie, co się tyczy nadziei żywota wiecznego. Drugą kwestią jest to, że Pan będzie spodziewał się od nas, że będziemy Jemu służyli przy każdej sposobności. A sposobność służby składa się z trzech rzeczy. Każdy ma pełną miarę Ducha Świętego, który jest poświęcony. Każdy poświęcony człowiek ma pełną miarę osiągnięcia jako osoba. Ma pewne talenty, ma pewne posiadłości, ma pewne pojemności, pewne wykształcenie i tak dalej. Także trzecia sprawa w tej sprawie jest sytuacja opatrznościowa. A więc Pan będzie się domagał od nas po poświęceniu, abyśmy Jemu służyli. On da nam pewną miarę Ducha Świętego. Lecz On będzie się spodziewał od nas, abyśmy Jemu służyli według możliwości. Z tym, co posiadamy. A On także da nam, postawi nas w sytuacji, gdzie możemy najlepiej służyć Jemu i braciom. Ktokolwiek służy w zakresie prawdy, musi mieć te trzy rzeczy. W mniejszym lub większym znaczeniu. Jest bardzo trudno, abyśmy innemu bratu wykazali, jak dużo on ma czynić. Sami znamy swoje sprawy, lecz dobrze nie znamy spraw drugich. Moje własne świadectwo, moi drodzy bracia, ja otrzymałem od Pana więcej sposobności do służby, aniżeli jestem tego godzien. Otrzymałem pierwszą sposobność służenia Panu jako sługa zborowy, gdy miałem lat 23. Ciekawe bracia mnie obrali za starszego, a ojca za diakona. A więc była moja pierwsza sposobność. Po tych latach miałem sposobność współdziałania, współpracy z naszym drogim bratem Janssonem jako tłumacz. Tłumaczyłem jego listy 2,5 lat, aż Pan go zabrał do domu. Od tego czasu miałem także tłumaczenie, sposobność tłumaczenia listów i innych spraw dla naszego drugiego brata Dziali. A więc, gdybym nie posiadał pełną znajomość języka polskiego, tej sposobności, tej służby bym nie otrzymał. A więc Pan nie spodziewa się od nas tego, co nie mamy, lecz tylko chce, ażebyśmy użyli to, co mamy. Któż może dostatecznie ocenić opatrzność Bożą ku sobie? Nikt. Każdy z nas ma inne talenty, inne pojemności, inne sytuacje. Gdy je używamy ze wszystkich sił, możemy mieć zapewnienie, że mocno trzymamy się tej nadziei żywota wiecznego. Bóg także wymaga jeszcze inną rzecz od nas, gdy się poświęcimy, a to jest, żebyśmy rośli na podobieństwo Chrystusowe. Czasami bracia są nazywani niekonformistami. Dlatego, że nie dostosuje się do rzeczy światowych lub kościelnych. Proszę o odosobnienie od tych rzeczy. Lecz Biblia mówi wyraźnie, że lud pański są najlepszymi konformistami. Dlatego, że byli przypodobani obrazowi syna jego. To jest w angielskim języku się tłumaczy, aby byli konformowani obrazowi syna jego. W oczach świata, w oczach kościelnictwa, lud Boży wydaje się bardzo dziwny. A w oczach Bożych oni są przyszli synowie, przyszli córki i przyszli przyjaciele. Pan używa trzech sposobów, aby nam pomóc być podobnym Chrystusowi. Przede wszystkim przez tego Ducha, którego nam daje przy poświęceniu. A następnie przez swoje Słowo, które jest pełne energii pochodzącej z boskiego serca i umysłu, aby kształcić charakter. A także znów przez te opatrzności, których możemy wprowadzić w czyn, co jego Duch i Słowo nam oznajmiają. Gdybyśmy nie mieli tych doświadczeń i opatrzności Bożej, to nawet wielka ilość Słowa Bożego i Ducha Bożego nie byłyby skutecznymi. Mamy wiele rzeczy, które nam pomagają, abyśmy byli podobni Chrystusowi. Na przykład teksty w mannie. Na 15 stycznia są myśli podane, czego Pan chce po Tobie? Tylko abyś czynił sąd, a miłował miłosierdzie i pokornie chodził z Bogiem. Badając komentarze brata Rosla i brata Johnsona i czytając te teksty biblijne około tego tekstu głównego, ja myślę, że to może tak samo nam około tej linii. Tekst na 27 stycznia. Strzeż serce Twe, bo z niego żywot pochodzi. 2 do 5 marca. Cokolwiek jest prawdziwego, poczciwego, sprawiedliwego, czystego, przyjemnego, chwalebnego, cnotliwego, o tym przemyślajcie. 10 kwietnia. Uniżajcie się pod mocną ręką Bożą. 12 czerwca. To jedno czynim. 2 września. Czystego serca jedni drugich miłujcie gorąco. Mamy tak samo pisma posłanników, aby nam pomogli w tym dziele, abyśmy stali się na podobieństwo Chrystusowe. Mamy na przykład konwencje, zebrania, badania, doświadczenia z braćmi. A gdy rośniemy w to podobieństwo Chrystusowe, mamy zapewnienie, że trzymamy się tego żywota wiecznego, tej nadziei żywota wiecznego. Tak samo jest inne wymaganie, które Pan czyni, a to jest, że od czasu do czasu On spodziewa się, że będziemy mieli prześladowanie dla Jego imienia. Będziemy prześladowani od czasu do czasu dla Boga, dla Chrystusa, dla prawdy. Czasami mimo woli mi się nam nasuwa, dlaczego są prześladowania potrzebnymi? Dlaczego się ludzie z nami źle obchodzą? Faktem jest, że samo prześladowanie nie jest błogim stanem, lecz jest stanem cierpienia i smutku. Ponieważ prześladowanie nie prostuje, lecz nagina. Prześladowanie nie naprawia, lecz łamie. Prześladowanie nie zachowuje, lecz niszczy. A jednak nasz Pan mówi, że prześladowania pod pewnymi warunkami wynikają w wielkim błogosławieństwie, a to jest w żywocie wiecznym. Ponieważ On tak powiedział, błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, A bowiem ich jest Królestwo Boże. A więc tu jest przyczyna. My jesteśmy prześladowani naszej wierności dla Pana i dla prawdy, dla braci. Jest bardzo możliwe, że nasza reakcja na prześladowanie jest podobna reakcji Dawida, który powiedział: Panie, jak się namnożyło nieprzyjaciół moich i mówił o duszy mojej, nie mać ten ratunku od Boga. Możeście to samo słyszeli tu i owdzie. Nie ma dla ciebie ratunku od Boga, bracie. Na powierzchni zdaje się, że Bóg o nas zapomina tymczasowo. Lecz w sercu wiemy, bo otrzymać wiarę to widzimy, że prześladowanie jest tak ważnym dla sprawiedliwości, że jest jednym świadectwem Ducha w nas. Bo tak się Bóg zapatruje na tę sprawę. Aby mieć tę właściwą perspektywę, pomoże ilustracja o baranku i smoku. Dlaczego mają baranki w Polsce? A, mają, dobrze. A mają tu wszystkie smoka? Nie widzieli? A, sobie wyobrazić. Gdy baranek idzie się bić ze smokiem, smok nie może się skarżyć, że go baranek prześladuje. A gdy smok idzie się bić z barankiem, to jest prześladowanie bracia. Drogi lud pański wszystkich wieków był tymi barankami, tymi owcami. Lecz oni grali tę rolę, jaką Bóg im przeznaczył. Ich głosem był nic inny, jak tylko baranek Boży, który gładzi grzechy świata. On był klasycznym przykładem